Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przechodził obok jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi kochani, teraz w czasie głoszenia tego słowa zrobimy drugi krok naszych rekolekcji. Jest to drugi dzień, jutro trzeci i koniec, więc mamy bardzo mało czasu, a jak słyszeliśmy dzisiaj w liście świętego Pawła do Rzymian, Paweł mówi: no nie miejcie pretensji, że nie ma wiary, nie miejcie pretensji, że najstarsza córa kościoła Francja stała się najmłodszą córą islamu, nie miejcie pretensji, że w Belgii czy w Turcji kościoły są puste, skoro nikt nie głosi. Bo wiara rodzi się nie z celebrowania mszy świętej, nie z chodzenia na pogrzeby i dokładania kolejnych nagrobków, tylko wiara rodzi się z tego, co się słyszy. A tym, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. A dzisiaj Chrystus, nasz Pan, ma takich niedorajdów jak my. Lepiej, gorzej idzie nam, tym kapłanom, to głoszenie. Ale już jest strasznie i fatalnie, kiedy tego głoszenia w ogóle nie ma. A czasem, tak jak w Turcji, bardzo często spotykałem się z czymś takim, kiedy pracowałem w parafii niewielkiej, to było nas około ze 100 osób w mojej wspólnocie. I myśmy sprawowali mszę świętą, śpiewaliśmy pięknie właśnie tak na gitarkach sobie, z hola i tak dalej. Potem był koktajl, kawka, herbatka, ale nigdy nie było trudnych tematów, jak na przykład temat o grzechu. Bo ten temat o grzechu to jest taki wzbudzający negatywne emocje. I lepiej o takich rzeczach nie rozmawiać. I mój proboszcz, ojciec Roberto Ferrari, nomen omen est, bo jeździł bardzo szybko naprawdę, dziadziuś już teraz prawie 90-letni, on takim łamanym tureckim próbował co niedzielę coś im powiedzieć. Ja później ten turecki jakoś złapałem i zrozumiałem, że on cały czas im mówi: słuchajcie, Jezus umarł za was na krzyżu, a grzech to jest taka największa bariera, która przeszkadza nam tę miłość odczuwać i żeby przyjąć to jego zbawienie, ten największy dar. I on o tym grzechu i mówi: spowiadajcie się, przyjdźcie do spowiedzi. Ja tam byłem 2 lata. Wyspowiadałem 5 osób i to były dzieci. W pewnym momencie tak się przełamałem, mówię: no trzeba będzie tak do tych moich przyjaciół tak powiedzieć takie słowo mocniejsze. I zdecydowałem się w dniu, kiedy opuszczałem tę parafię, okej? I mówię do nich tak: no znamy się. 3 lata byłem z wami. Na wielu obiadach, kolacjach. Wy mnie lubicie, ja was lubię. Ale dzisiaj jako przyjaciel pragnę powiedzieć wam coś niezwykle ważnego. Największym naszym nieszczęściem i największą naszą tragedią jest grzech i życie w grzechu. Nieoddanie tego w spowiedzi, w żalu, w pokucie powoduje to, że możemy być dobrymi ludźmi, ale możemy nigdy nie osiągnąć zbawienia. Wiecie, co się wtedy stało? Ci moi przyjaciele zaczęli tak patrzeć na siebie, jakbym mówił po chińsku, i zaczęli się śmiać. Mi się zrobiło bardzo przykro, ale wtedy poczułem, że właśnie jestem na swoim miejscu, że 3 lata mogłem żyć po prostu w kłamstwie. Mówić takie słodkie, dobre rzeczy, miłe dla ucha, a prawdę powiedzieć jest bardzo trudno, szczególnie tym osobom, które są dla nas ważne, z którymi żyjemy w jakichś ważnych relacjach. Często jest to przyjaciel, może żona, mąż, dziecko. Jest bardzo trudno to powiedzieć. Dzisiaj takie słowa będą. I nie mówię tego dlatego, żeby kogoś oskarżać, tylko dlatego, że to słowo też głoszę do samego siebie. Otóż dzisiaj chciałbym was zaprosić, abyśmy weszli do świątyni, może do synagogi. Tam chciałbym, abyście spróbowali zobaczyć oczami waszej wiary, wyobraźni Jezusa, który jest niesiony przez Maryję na dłoniach. Obok niej jest święty Józef. Troszeczkę zdenerwowany, tak? Bo tak, jak to się stało, że moja narzeczona tak w ciąży, a ja tak bez mojego udziału. Do końca się chłop bił z myślami, nie? Może już z Duchem Świętym by załatwił te sprawy, ale na pewno w tym momencie przez całe Betlejem, ten czas wzrostu Jezusa, on cały czas miał jakiś pewien dylemat. Nawet jednej nocy to w ogóle chłop miał depresję, poszedł spać, dopóki anioł mu tego wszystkiego nie wyjaśnił. Ale Józef tam był, ubogi, pokorny, z takim sercem plastycznym. Bóg też go kształtował. Symeon, Anna, inni biedacy. Po drugiej stronie świątyni zobaczcie wielką bibliotekę ze zwojami ksiąg Starego Testamentu, Izajasza, Amosa, proroka Noela, proroka Ezechiela, Daniela, którego czytaliśmy ostatnio, i wielkich profesorów w filakteriach z brodami, mędrców uczonych w piśmie, faryzeuszów, saduceuszów, którzy badają i mają głowę utkwioną w tych księgach. Tam są sprawowane modlitwy, śpiewane piękne pieśni i składane ofiary. I przychodzi Jezus. I ci, którzy mieli narzędzia, nie rozpoznają Go. Ci, którzy tych narzędzi nie mieli, przyjmują Go w takiej postaci, jakiej przyszedł. W takim małym baby. Mały Jezus, małe dziecię, pokorna postać. I pierwsze słowo, które chciałbym dzisiaj przeczytać, to będzie słowo z prologu świętego Jana. Bo to słowo właśnie o tej świątyni się wypełnia. Posłuchajmy teraz w tym kontekście tego słowa. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie. Lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, ale swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządu ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Wczoraj usłyszeliśmy, że Bóg, nasz Bóg ma imię Ojciec. I to jest niezwykle ważne. I ten Ojciec włożył swoje wielkie dłonie w glinę, zaczął ją miesić, dolał tam wody Ducha Świętego, patrzył na swojego Syna Jezusa i wtedy ukształtował człowieka. Potem tchnął w niego tchnienie życia i człowiek stał się istotą wolną, piękną, zdolną do relacji. I dzisiaj święty Jan mówi do nas, a Słowo przyszło na ten świat, stało się ciałem, jak mówią bibliści, bo to słowo tak można przetłumaczyć, rozbiło namiot pośród nas, wbiło śledzie, te paliki namiotowe, aż do końca, nie na 50%, ale na 100% i zamieszkało między nami. I ci, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali tekna teu, czyli dziećmi Bożymi. Synami i córkami Boga. Ale byli też ci, którzy go nie przyjęli. Faryzeusz. Kochani, to słowo świętego Jana to jest słowo o Betlejem. A teraz spróbujmy przenieść się o 12 lat do przodu i słyszymy słowo następujące. Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy, na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice.
przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi, szukali go wśród krewnych, znajomych, a gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przesłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, dziwili się pełnym wdzięku słowom i jego odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo. Jego matka rzekła do niego: synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi, wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach, w łasce u Boga i u ludzi. Kochani, pierwsze kroki Jezusa nie są skierowane do Bartymeusza, który już pewnie z miszeczką siedział i tam ślepiec tak czekał. Jezus mógł przejść, bo Jezus, żeby dojść do Jerozolimy z rodzicami, musiał przejść przez Jerycho. On mijał trędowatych, ślepych, głuchych, potrzebujących i nie zatrzymał się. Nie uczynił żadnego cudu. On biegł do Jerozolimy, biegł do tej świątyni i został tam 3 dni. Józef i Maryja sobie potem poszli. No, gdzie jest Jezus? No, gdyby coś takiego stało się w Szwecji, już dawno straciliby prawa rodzicielskie. Ale od strony Biblii wypełnili swoją rolę do końca. Mogliby Jezusa już zostawić. Dlatego, że jak czytamy słowo Stary Testament, Nowy Testament, to jest wniosek jeden. Jakie jest zadanie rodziców? Sprawić, aby ich dziecko nawiązało relacje z żywym Bogiem. Jeśli rodzice będą w stanie uczynić coś takiego i dziecko będzie miało 12 lat i im powie: mamo, sorry, ja zostałem tak na mszy i jeszcze drugie i trzecie i jeszcze poniedziałek i wtorek, bo musiałem z braćmi nieszporki odmówić. No to jak tak dziecko ci powie, no to super. On już więcej nic nie potrzebuje, bo on już zrozumiał, że ma Boga w niebie, że ma tam ojca i ma tam mamę. A rodzice dali mu życie, będzie cię szanował, będzie cię kochał, ale wszystkiego, co najważniejsze, będzie oczekiwał od Ojca, który jest w niebie. No to był rekord świata. To, co zrobiła Józef i Maryja, to był rekord świata. Ale mówię, w Szwecji już by im odebrali prawa rodzicielskie. No bo gdzieś tak dziecko zostawić. Ale Jezus idzie do faryzeuszów. I teraz jakbym mógł tak sobie troszkę pogdybać, to mogło być tak, że wśród tych faryzeuszów również znajdował się Nikodem. To był bardzo dobry człowiek. Paweł, Saul, który potem był świętym Pawłem, ale na początku to był bardzo gorliwy faryzeusz, taki radykalny, restrykcyjny, przykazania, święta. On to wszystko miał w palcu. Jego tam raczej być nie mogło. Ale Nikodem tak, bo mamy w Biblii kilku faryzeuszów bardzo dobrych. Faryzeusze to byli tacy ojcowie duchowni współcześni. Tacy słynni kaznodzieje jak John Bashobora, który tutaj był, jak ojcowie Enrico i inni, jak ksiądz Pawlukiewicz, który tutaj przyjedzie za 2 tygodnie. Autorytety. Wspaniali ludzie, których się słuchało, którzy byli mądrzy i tak dalej. A my dzisiaj wiemy, że faryzeusz to jest ktoś, kto nosi maskę. Faryzeusz to ten, który nosi maski, który ma jedną maskę właśnie dla Boga, jedną maskę dla rodziny, jedną maskę dla siebie samego, który tak oblógł się w te szaty, oblał się takim sosem śmierdzącej pobożności, bo on się modli, 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 a tak naprawdę serce jego nie oddane jest Bogu. To jest trochę z faryzeuszem tak jak z panią Jolą. Pani Jola uzbierała troszkę pieniążków i wreszcie mówię: zrobię sobie nosek, zrobię sobie troszeczkę botoksiku, tam dopompuję, a teraz mam sesję. I pani Jola modli się przed operacją. Mówi: Panie Boże, ja teraz mam taką ważną operację, ja ci zawierzam tę operację i proszę cię, żebym po tej operacji jeszcze długo, długo żyła. No i słyszy w sercu głos: wysłuchałem cię, moja córko. No i pani Ola idzie na tę operację, operacja udana, na drugi dzień umiera. idzie do nieba z pretensjami. Panie Boże, przecież mi obiecałeś, słyszałem Twój głos. A Pan Bóg ją zatrzymuje, mówi, o rzeczywiście, Jolu, ale ja Cię widzisz, ja Cię nie poznałem. Ja Cię nie poznałem. Właśnie o to chodzi w byciu faryzeuszem, prawda? Że założymy taką maskę, bo nas ojciec ulepił, tak? Wczoraj słyszeliśmy o tym szydełku, że nam utkał to serce, a my później próbujemy go ulepszać. Właśnie faryzeusz to jest ten, który próbuje Boga ulepszyć. On przyjdzie tak, przyjdzie siak, przyjdzie jako wojownik, wyzwoli nas od tych przeklętych Rzymian. Tak myśleli faryzeusze. A on zrobił im numer i przyszedł jako dziecko. Pokorne dziecko. Dlatego mówię to słowo w tym sensie, że my często pytamy się, Panie Boże, gdzie Ty jesteś w moim życiu? Gdzie Ty się narodzisz w moim życiu? I dlatego potrzebujemy tych wewnętrznych oczu Maryi, Józefa, tych pokornych, tak zwanych Anawim Jahwe, czyli ubogich Jahwe, ubogich Pana, którzy mieli oczy, ale wewnętrzne, serca, mieli słuch, ale taki Boży słuch. Oni mieli zupełnie inne duchowe zmysły. I to jest to, co otrzymuje właśnie dziecko Boże. Takie plastyczne serce, które daje się ulepić. Ale teraz chciałbym wrócić do Nikodema. Bo tak jak rozmawialiśmy, mówiliśmy o tym, że Nikodem mógł tam być. On spotyka Jezusa na pewno kilkanaście lat później, 18 lat później, kiedy Jezus naucza. O tym pisze święty Jan. Już rozmawia z mężczyzną. Może być tak, że wtedy te pytania Jezusowe, ta rozmowa, pytania, które zadawał Jezus, my tego nie wiemy do końca. Ale często jest tak, rodzice o tym wiedzą, że czasem dziecko takie pytanie zada, że nas po prostu stawia do pionu. Bo to są czyste, proste pytania, a takie pytania są najtrudniejsze. Może być tak, że w sercu Nikodema coś zostało. I dzisiaj Nikodem, kiedy byśmy otworzyli Ewangelię świętego Jana w rozdziale 3, mówi tak, przychodzi do Jezusa w nocy, bo się boi, chłop się boi, bo zaraz go tam ci inni saduceusze czy faryzeusze oskarżą, że jednak jest przychylny temu Jezusowi. Mówi tak, Rabbi, wiemy, że od Boga wyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich cudów, jakie ty czynisz, gdyby nie był z nim, gdyby Bóg nie był z nim. W odpowiedzi Jezus rzekł do niego, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. A Nikodem powiedział do niego, jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki, narodzić się? Jezus odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co z ducha się narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, trzeba wam się powtórnie narodzić. Nikodem był stary. My, kapłani, bardzo często spotykamy ludzi młodych, 20-letnich, 25-letnich, którzy przychodzą i mówią, ojcze, ja mam dopiero 25 lat. A czuję się taki stary, taka stara. To znaczy taki zmęczony. To moje życie jest takie bez sensu. Te relacje, te studia, te marzenia. Czujemy się jak taka stara glina. Mamy wrażenie, że już w tym moim życiu się nic nie zmieni. Mówię o młodych ludziach, ale starszych tak samo. I ta dobra nowina, która płynie z tego słowa, jest taka, że Jezus mówi do Nikodema, Nikodemie, nie martw się. Wystarczy trochę wody i ducha i mój ojciec jest w stanie znowu cię ulepić. To jest bardzo ciekawe z tym słowem, które słyszeliśmy wczoraj. Zobaczcie, myślę, że macie takie doświadczenia, kiedy wiemy, że glina, jeśli ona jest tylko sama, ale to z niej się nic nie da zrobić, ona jest po prostu cegłą, jest kamieniem. Ale jeśli dodamy do tej gliny trochę wody i tego Ducha Świętego, o którym mówi Jezus, to stare serce, stare zatwardziałe serce faryzeusza można po prostu na nowo ulepić. Bo Bóg tak ukochał świat, tak ukochał ciebie, że dał swojego Syna, abyś miał życie wieczne. To serce, Twoje serce jest ukształtowane przez Niego. Wystarczy wody i Ducha Świętego. Wystarczy zanurzyć się w krwi Chrystusa. Wystarczy zanurzyć się w spowiedzi świętej. Wystarczy przyjąć Jego krew, Jego ciało i już w Twoich żyłach będzie płynęła królewska krew. To jest bardzo proste. Ale Nikodem jeszcze się wahał. Znamy jego imię. Prawdopodobnie został uczniem. Nikodem prawdopodobnie został uczniem Jezusa. Powiedziałem, że faryzeusz to jest ten, który nosi maski. I teraz chciałbym pokazać wam, jakie te maski mogą być. To nie tylko grzechy, ale to są też struktury zła, w które mogliśmy wejść. I pozwólcie, że przeczytam wam fragment pamiętnika Johna Mulinde. To jest pastor protestancki, który głosił przez całe swoje życie, że uczynków nie trzeba robić. Nie trzeba żadnych uczynków, żadnej pokuty, różańców, drogi krzyżowej, ślęczenia na kolanach, bo wszystko jest z łaski. Łaska. Dobra nowina, alleluja. I mówi tak, pojechałem do Afryki, założyłem 15 kościołów. Za dotknięciem moich rąk ślepcy odzyskiwali wzrok. Głusi na nowo słyszeli. Setki ludzi wyznawało wiarę w Pana. I on pisze tak. Pamiętam, kiedy Jezus przyszedł do mnie po raz pierwszy. Byłem wtedy pasterzem w jednej ze wspólnot. Zakładałem kościoły i obserwowałem, jak ludzie się nawracają. Widziałem wiele wspaniałych znaków i cudów. Właśnie wtedy przebywałem 3 miesiąc na misji, zakładając kościół. Moja grupa zajmowała się głoszeniem słowa. Działy się w tym czasie niezwykłe rzeczy. Niemi zaczynali mówić, głusi odzyskiwali słuch. Gdy jednak Pan Jezus nawiedził mnie, powiedział takie słowa. Chcę, abyś wiedział, że gdybym dzisiaj przyszedł po mój kościół, ty nie byłbyś gotowy. I dodał, przychodzę po tych, którzy na mnie czekają, a ty nie oczekujesz mojego przyjścia. Jezus zaczął wtedy demaskować wszystkie obszary mojego życia, pokazując mi te najgorsze i najgłębiej ukryte rzeczy. Im więcej mówił, tym lepiej go rozumiałem. Słyszałem jego głos bardzo wyraźnie, płakałem. Wreszcie powiedział mi, żebym przestał płakać i zaczął go słuchać. Powiedział, ludzie, przed którymi grasz, nie są właścicielami nieba, tylko mój Ojciec jest w posiadaniu nieba. A mój Ojciec bada serca. To, co robisz, to strata czasu. I pewnego dnia obudzisz się ze świadomością, że straciłeś całe swoje życie. Po tych słowach Pana wiedziałem, że muszę dokonać wyboru. Albo poddaję swoje życie Jemu, albo odwracam się od Niego i nadal żyję tym kłamstwem, którym żyłem. I wtedy zaczyna się targ tego Johna. John, ten pastor, zaczyna mówić, ale zobacz, ja jednak zrobiłem tyle cudów. Patrz, ile ludzi uwierzyło w Ciebie, ile ludzi poszło za Tobą, dzięki mojemu głoszeniu. A on mówi, John, czy Ty myślisz, że to Ty jesteś tym bohaterem? Jesteś kapłanem, jesteś pastorem. Masz dar, ale ten dar otrzymałeś ode mnie. Nie masz tutaj żadnej zasługi. Czy w owym dniu nie powie mi wielu, Panie, Panie, czy nie wyrzucaliśmy złych duchów w Twoje imię? Panie, 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 czy nie nakarmiliśmy całej Antwerpii w Twoje imię? Panie, 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 czy nie graliśmy od rana do wieczora na cześć Twoją i wychwalaliśmy Twoje imię jako pierwsza, druga i trzecia schola? A Jezus powie, nigdy was nie znałem. Przerażające. Bo Jemu chodzi o serce. Co tam jest? Kochani, jaka choroba drążyła faryzeuszów? Jaka choroba może drążyć nas? Jaka choroba drążyła Piotra, dzisiejszego bohatera liturgii, świętego Andrzeja? Jezus często im mówił takie słowa, ale wy jesteście tępi. Tylko, że to tępi nie chodziło o głowę. To było słowo, takie wyrażenie, które możemy przetłumaczyć na język grecki sklerokardia. Skleroza serca, miażdżyca serca. Możemy mieć w żyłach, tych duchowych żyłach, która doprowadza życie do naszego serca, możemy mieć, kochani, cholesterol. Ale tak fatalny, że żadna dieta nam nie pomoże. Ta choroba nazywa się sklerokardia i tym cholesterolem właśnie są ci bożkowie, o których mówiłem wczoraj, a których rozbił Abraham tym młotem. Są to bożkowie nieczystości, pijaństwa, wulgaryzmu. A demon podsuwa tych bożków po to, aby ból naszego serca, szczególnie wyrządzony przez innych ludzi, żeby po prostu ukoić. I daje nam pseudolekarstwa. Kariera, władza, relacje, panowanie nad innymi ludźmi, narkotyki. I jeszcze raz przytoczę fragment ze świętego Augustyna. Chciałbym, żeby on został, bo repetitio mater studiorum est. Mówi tak Augustyn: późno cię umiłowałem, piękności tak dawna, tak nowa. Późno cię umiłowałem. W głębi duszy byłaś, a ja się po świecie błąkałem i tam szukałem ciebie, bezładnie chwytając rzeczy piękne, które stworzyłaś. Ze mną byłaś, a ja nie byłem z tobą. One mnie więziły z dala od ciebie, te rzeczy, które by nie istniały, gdyby w tobie nie były. Zawołałeś, krzyknąłeś, rozerwałeś głuchotę moją, zabłysnąłeś, zajaśniałeś jak błyskawica. Rozświetliłeś ślepotę moją, rozlałeś woń, odetchnąłem nią i oto dyszę pragnieniem ciebie. Skosztowałem i oto głodny jestem i łaknę. Dotknęłaś mnie i zapłonąłem tęsknotą za twoim pokojem. Stworzyłeś nas bowiem skierowanych ku tobie i niespokojne jest serce nasze, dopóki w tobie nie spocznie. Nie wychodź na zewnątrz, wróć do siebie samego, to we wnętrzu człowieka mieszka prawda, mówi Augustyn. Jezus, moi kochani, walczy o serca faryzeuszy, by im pomóc, by zdjąć te wszystkie bariery. I teraz zbliżamy się do Bożego Narodzenia. Widzieliśmy serce faryzeuszy, widzieliśmy to sklerokardię, która jest na ich sercu. I teraz wyobraźmy sobie, mamy Boże Narodzenie albo Wielkanoc i przychodzi prorok Amos, stoi na moim miejscu i mówi, to już mówiłem, że będzie bolało, to niech boli. Mówi tak, prorok Amos: nienawidzę, brzydzę się waszymi świętami. Nie będę miał upodobania w waszych uroczystych zebraniach. Bo kiedy mi składacie całopalenia i wasze ofiary, nie znoszę tego. Na ofiary biesiadne tucznych wołów nie chcę patrzeć. Idźcie precz ode mnie ze zgiełkiem pieśni twoich i dźwięku twoich gitar i harf nie chcę słyszeć. Niech sprawiedliwość wystąpi jak woda z brzegów, a prawość jak potok niewysychający wleje. Czyż nie składaliście mi żertw i w ofiar pokarmowych na pustyni przez 40 lat domu Izraela? A zarazem obnosiliście sikuta waszego króla i kidżuna wasze bożki, gwiazdę waszego Boga, któregoście sobie uczynili. Dlatego przesiedlę was poza Damaszek, mówi Pan Bóg zastępów. Oto jego imię. Kochani, widzicie, może być tak, że możemy być bardzo dobrymi ludźmi. Możemy składać ofiary, zamawiać msze święte, modlić się na różańcu, a mieć na pierwszym miejscu w naszym życiu bożka, którego nosimy i któremu służymy. I teraz, moi kochani, powiem o czterech barierach. I to chciałbym zostawić dzisiaj wam jako coś na rachunek sumienia. Nie tylko na spowiedź, ale na osobistą modlitwę. Coś, co mogło się zdarzyć lata temu, co się może dziać teraz. Są to bariery, które przeszkadzają nam nawiązać tę żywą relację z Bogiem. Pierwsza sprawa to jest pierwsze przykazanie. My bardzo dobrze znamy dekalog i często spowiadamy się z wielu innych przykazań, ale bardzo rzadko spowiadamy się, że złamaliśmy pierwsze przykazanie. A złamanie pierwszego przykazania, czyli nie będziesz miał obcego Boga oprócz mnie, powoduje, że jeżeli tego Boga jednak będę miał, na przykład niech to będzie pieniądz, niech to będzie kariera, niech to będzie relacja, niech to będzie małżeństwo, bo ono też może być bożkiem. Niech to będzie zdrówko, bo przecież zdrówko jest najważniejsze. I jeżeli ja postawię tego bożka, to jest tak, jakbym wyłączył tutaj światło. Ja już po prostu nic nie widzę. Nie mam mojego Boga, nie mam mojego Ojca, bo ja wybrałem tego bożka Teracha, ojca Abrahama, tego chłopa z młotem, który jest martwy, ślepy, no może ładny, ale to. On jest martwy. I jeżeli ja mam tego bożka, to Bóg nie może ze mną rozmawiać. Ja rozmawiam po prostu ze ścianą. I bardzo często, kiedy się spowiadamy, nie mówimy o tym. Tylko spróbujcie, pierwsza rzecz, którą chciałbym wam zaproponować, to spróbujcie zobaczyć, czy nie ma tego bożka. To może być na przykład właśnie praca, to może być relacja jakąś, która cię pochłania, która może już jest toksyczna. Może to być właśnie ta gonitwa za pieniądzem, aż do tego stopnia, że jesteś w stanie poświęcić małżeństwo. Ja teraz dotknę bardzo delikatnego tematu, przepraszam, ale chciałbym to zrobić. Bo zbyt wiele osób, szczególnie młodych, że jak byłem w Polsce, przychodziło do nas, do kapłanów, ja pamiętam taką rozmowę bardzo trudną, kiedy przyszła młoda dziewczyna, gimnazjalistka i mówi tak: ojcze, moja mama pojechała do Włoch. Pracuje tam od kilku lat. Myśmy byli bardzo biedni. Teraz mam wszystko. Mam komputer, mam swój dom. Niedługo pojadę może za granicę. My wtedy byliśmy biedni, ale miałam mamę i tatę. Moja mama pojechała, poznała innego pana. Pół roku jest tam, pół roku jest tu. Małżeństwo moich rodziców się rozpadło. Mówi: proszę ojca, ja wolałabym być biedna, ale mieć mamę i tatę, niż być bogatą i być sierotą. To jest bardzo trudne. Ale okazało się, że jakiś bożek wszedł w tę rodzinę. Na początku to może była taka... No, intencje były dobre. Ale później nie było tej troski o tę platformę, o ten pierwszy wybór. Moją miłością jest moja żona, moją miłością jest mój mąż, moją miłością jest moje dziecko, a tę całą relację zanurzam w Tobie, Boże. To jest bardzo trudne, ale ten bożek rozbił, on zniszczył tę rodzinę. Co więcej, jeśli ten bożek będzie na sercu na przykład ojca rodziny, to może być tak, jak w księgach Starego Testamentu był taki prorok, był taki król Achab i jego żona Izabel. Oni kochali władzę. Zabili jednego człowieka po to, żeby zyskać jego teren, jego winnicę. I przychodzi prorok Eliasz i mówi: Achabie, przez ten czyn, którego się dopuściłeś, będąc królem, przez 3 następne lata ani kropla deszczu, ani nawet rosy nie będzie. I tak było. 3 lata. Nie było deszczu, nie było rosy. Dla Hebrajczyków, dla ludu, którego królem był Achab, to była tragedia. Ludzie umierali, umierały zwierzęta przez decyzję jednego człowieka. I to był król. Tak jak królem jest ojciec rodziny, tak jak jest matka, tak jak jest kapłan w kościele. Jeżeli on postawi sobie tutaj bożka na własnym sercu, to Bóg nie może zesłać błogosławieństwa, bo od jakiego bożka, przepraszam, czekasz na błogosławieństwo? Bo Boga żywego już nie ma. Zrezygnowałeś z Niego. W tym sensie chcę powiedzieć o tym pierwszym przykazaniu. Nie będę dłużej ciągnął, bo nie mamy czasu. Drugą taką przeszkodą tej sklerokardii, tej choroby serca, moi kochani, to jest kwestia przebaczenia. Przebaczyć drugiemu człowiekowi i przebaczyć sobie samemu grzechy, które popełniłem. Wczoraj usłyszeliśmy, że Bóg, nasz Ojciec, kocha nas bezinteresownie, za darmo. Nie musimy być ani święci, ani grzeszni. Możesz być grzesznikiem i Bóg kocha cię tak samo. Tylko cierpi z powodu tego, że ty też cierpisz. Dlatego to przebaczenie czasem grzechów, które popełniliśmy, zdrady może jakieś złodziejstwo, kradzież, obmowy, może zniszczyłeś komuś życie. Pan Bóg ci to przebaczył, ale to cię dusi. Jeżeli czujesz taki ciężar na swoim sercu, kiedy wracasz do tych momentów, kiedy to nie pozwala ci oddychać, kiedy w nocy śpisz i zgrzytasz zębami, Wiecie, jaka to jest popularna choroba teraz? Ludzie przychodzą i zgrzytają zębami w nocy. Te wszystkie nerwice, wszystkie te rzeczy, które nas duszą, nie pozwalają nam po prostu oddychać, to jest często skutek braku przebaczenia sobie samemu albo innej osobie. Kochani, święty Paweł, wrócę, teraz zrobię teraz wycieczkę do Turcji, w Antiochii święty Paweł został przyjęty przez mamę Szczepana. Wiecie, kto to był Szczepan? Szczepan to był pierwszy męczennik. I Paweł stał sobie 10 metrów dalej, jak go kamienowali i szaty Szczepana położyli pod jego stopy. Ale wiecie, kim był Szczepan i kim był Paweł? To byli koledzy z ławki. Jak pisze José Prado Flores ze swojej książce o świętym Pawle, mówi, że oni razem studiowali Biblię, poznawali Boga. I co się okazało? Szczepan poznał Jezusa. A Paweł się na to nie zgodził. Ale zgodził się na to, żeby go zabili. Ale jak Paweł pod Damaszkiem dostał taki knockout totalny od Jezusa, kiedy Jezus mu powiedział: Paweł, ty nie żyjesz w żadnym świetle, tylko żyjesz w totalnym kłamstwie i absurdzie, obudź się, chłopie. Paweł się nawraca, przyjmuje Jezusa, idzie do Piotra, idzie do apostołów. Apostołowie mówią do niego: no fajnie, że jesteś, ale lepiej tutaj długo nie siedź, zmykaj stąd. I wyrzucili Pawła. Piotr i apostołowie w ogóle nie chcieli z nim gadać. Więc Paweł wrócił do Tarsu. Jeden kolega, jeden koleś, który się nazywał Barnaba, wrócił do Tarsu i mówi: Paweł, chodź, zabiorę cię w jedno miejsce. I przybyli do Antiochii. A w Antiochii już wtedy chrześcijanie, którzy uciekli z Jerozolimy, tam się osiedlili. I tam była mama Szczepana, tam była rodzina. I wiecie, co się stało? Ona go przyjęła. Ona mu przebaczyła. Mordercy swojemu własnego syna. Ta wspólnota przebaczyła, ale to nie był tłum 300 osób. 50, 60. I dlatego święty Łukasz pisze: tam w Antiochii nazwano po raz pierwszy uczniów Chrystusa chrześcijanami. Dlaczego? Bo zobaczyli miłość, która nie jest z tego świata. Że można przebaczyć człowiekowi, który cię niszczy, zabija i odebrał ci coś najcenniejszego. Poganie się pytali: skąd wy to macie? To nie jest ludzkie. Albo jesteście nienormalni, albo to jest jakaś sprawa, której nie pojmuję. I oni mówili: mamy to od Jezusa. Mamy to od Chrystusa. Bo chrześcijanie to nazwa, która mówi: to ci, co należą do Chrystusa. Ci, którzy mają Jego miłość. I tak się zaczęła nasza historia, moi kochani. Zobaczcie, przebaczenie, jaką ono ma moc. Dlatego, jeżeli widzimy, że mamy tę barierę, prośmy, tak jak Nikodem, prośmy o Ducha Świętego, o tę świętą wodę, idźmy do konfesjonału i powiedzmy: Ojcze, ja po prostu 99 osób kocham, ale tej setnej, to po prostu tej mojej teściowej, to ja ją bym po prostu na kawałki pokroiła w tę Wigilię. Nie? Daj mi, Jezu, taką moc, bo ja nie potrafię, ja po ludzku nie dam rady jej kochać. Jezus o tym wie i da ci taką miłość. Dlatego mówimy o tym, musimy przeczyścić tę aortę, musimy przeczyścić te żyły, żeby w sercu płynęła wreszcie miłość Jezusa, a nie nasza, bo nasza się po prostu skończy. Kochani, trzecia rzecz to są decyzje wbrew woli Bożej. Bardzo często młodzi ludzie mówią tak, patrząc na małżeństwo swoich rodziców, mówią tak: ja nigdy nie wyjdę za mąż. Za dużo cierpienia. Nigdy się nie ożenię. Nigdy nie będę matką. Nigdy nie urodzę dziecka. Kochani, to słowo wypowiadane przez nas w naszym sercu, taka zgoda, nawet w momentach takich uczuć, napięć, ale jeśli my to pielęgnujemy w sobie, podejmujemy takie decyzje: ja nigdy jej nie przebaczę, ja nigdy do niego nie wrócę, ja nigdy właśnie nie będę miała dziecka, ja nigdy nie będę kochała, to się ludzie zamieniają w lodówki, ludzie zamieniają się w takie chodzące zombie, kobiety tracą dzieci i nie mogą znaleźć tego męża. Modlą się do tego świętego Józefa, a święty Józef nic. Dlaczego? Bo nasze słowo, moi kochani, jest naprawdę ważne. Pan Bóg traktuje nas śmiertelnie poważnie. Każdą naszą decyzję. Dzisiaj usłyszeliśmy w liście świętego Pawła. Jeśli w swoim sercu uwierzysz, że Jezus jest Panem i wyznasz to ustami, osiągniesz zbawienie. Nie wystarczy tylko coś tam. Bo my w sercu, tutaj w środku, to mamy mnóstwo uczuć, mamy bukiet uczuć. I to jeszcze jest walka duchowa. My podejmujemy jeszcze jakieś tam decyzje, ale to jeszcze nie są nasze, bo one są pod wpływem emocji. To jest całe nasze człowieczeństwo. Ta glina po prostu w środku pracuje. Ale później jest decyzja. I często decyzja wypowiedziana. Dlatego jeśli przypominasz sobie takie rzeczy, to warto na modlitwie swojej osobistej powiedzieć: Jezu, ja odwołuję te słowa. Ja po prostu oddaję Tobie te wszystkie słowa, które wypowiedziałem. Te moje decyzje wbrew Twojej woli. Oddaję to wszystko, proszę Cię, zabierz to z mojego życia. Oczyść moje serce. Oddaję te słowa. Wyrzekam się ich. Nie chcę do nich więcej wracać. Czwarta rzecz. Kochani, to jest rzucanie słów przekleństwa albo nadawanie fałszywych imion swoim dzieciom, przyjaciołom. Na przykład ojciec powie do swojego syna: tak, bo kiepski jest z matematyki, ty tępaku, ciebie to nic nie będzie. Albo chłopak gra na pianinie: o, ty mięczaku, już nie powiem gorzej, tak? Ty masz być jak Strongman, drugi Pudzianowski, a tu tam w klawisze tam łupiesz. Ciaptaku jeden. No i co to? To co to jest? On ma na imię Andrzej. Czyli męski, mocny, silny. Takie imię mu dałeś na chrzcie. Czemu mówisz, że jest ciaptakiem? I ten chłopak potem rośnie. Taki skrzywiony, taki gdzieś przetrącony. Co to jest, kochani? To jest nadawanie fałszywych imion. A Słowo Boże mówi tak. W księdze proroka Syracha, w rozdziale 9, w rozdziale 3, w wersecie 9. Błogosławieństwo ojca wzmacnia domy dzieci, a przekleństwo matki wywraca fundamenty. Zobacz, jak Pan Bóg się podzielił z tobą władzą stwarzania, błogosławienia. Jako matka i ojciec masz wszystko. Cały arsenał. Ale z twojego serca, z twoich ust może płynąć woda słodka, jak mówi święty Jakub, albo woda gorzka. Niech płynie słodka, niech płynie błogosławieństwo. Niech twój syn, twoja córka, twoje dziecko otrzymuje błogosławieństwo. Wzmacnia je, no, używaj jego imienia. Mów, że jest mocny, że jest piękny. Rozbudzaj w nich uczucia, rozbudzaj w nich piękno, rozbudzaj w nich dobro, rozbudzaj w nich prawdę. Niech daleko będą od twoich ust, od twojego serca wszelkie słowa przekleństwa, złorzeczenia, które niszczą i ranią. Bo pierwsze strzały, które dostajemy, to otrzymujemy niestety od naszych rodziców. I dlatego to wszystko się łączy, żeby im też przebaczyć, ale też, żeby tego nie powtarzać. Bo w Starym Testamencie widzimy, że za błogosławieństwo Hebrajczycy dali się zabić. Jakub i Ezaw. Dzisiejszy islam i chrześcijaństwo. Jakub kombinował, robił wszystko, co mógł, żeby Izaak go pobłogosławił, bo wiedział, z czym to jest związane. Z wielkim darem i obdarowaniem. A Ezaw sprzedał swoje błogosławieństwo za miskę soczewicy, bo był głodny. Kochani, już ląduję. Spowiedź święta jest ogromnym darem. Nie tylko żebyśmy oczyścili nasze serce, ale jest też miejscem, przestrzenią, gdzie otrzymujemy uzdrowienie. Jezus ze swoją krwią przychodzi tam, naprawdę przytula nas do swojego miłosierdzia. Te wszystkie rzeczy, o których teraz powiedziałem, jeśli je wyznasz, jeśli później też na modlitwie własnej z Nim o tym porozmawiasz, to przyjdzie uzdrowienie. Kochani, po spowiedzi bardzo często dostajemy pokutę. Zdrowaś Mario, litanie, czasem medytacje. Kochani, to nie jest to, że my musimy zapłacić teraz Panu Bogu, że nam dał rozgrzeszenie. Te modlitwy są modlitwą o uzdrowienie. Bo każdy grzech pozostawia w naszym sercu bruzdę. Pozostawia taką szramę, taką ranę. I te wszystkie modlitwy, Eucharystia, która za chwilę będzie, jest po to, żeby to wszystko uzdrowić i uleczyć. To wszystko ma jeden wielki sens. Dlatego zapraszam was teraz, abyśmy w tej Eucharystii też prosili o to, żeby te wszystkie kolejne, te wszystkie rany, które ktoś nam zadał, które my zadaliśmy, ofiarujmy w tej mszy świętej te osoby. Niech to błogosławieństwo i uzdrowienie Chrystusa przychodzi także do nas i do naszych bliskich. Amen.